Otwórzmy proszę pierwszą księgę Samuela, 18 rozdział. W 17 rozdziale czytaliśmy o tym niezwykłym zwycięstwie Dawida nad Goliatem, filistyńskim olbrzymem. 18 rozdział pokazuje nam, co było następstwem tego niezwykłego wydarzenia. W czasie naszych ostatnich dwóch rozważań przyglądaliśmy się, jak serce Jonatana przylgnęło do serca Dawida. I to w jakiejś mierze przypisaliśmy jego charakterowi, ale musimy pamiętać, że serca ludzkie są w ręku Pana jak strumienie wód i to On kieruje je dokąd chce. Ta wielka prawda o Bożej suwerenności, działania Bożego w sercach ludzi i dawania ludziom jakiejś przychylności wobec Jego wybrańców, myślę, że nie jest zbyt uznawana w dzisiejszych czasach, nawet wśród ludu Bożego. Patrząc na tą wrogość i na tą zazdrość Saula wobec Dawida, ta postawa Jonatana jest szczególna, jest wyjątkowa. Myślę, że jest to wyraz też Bożego miłosierdzia wobec Dawida. Tego, że w tym, co miało nastąpić i w tym, co czekało Dawida w najbliższych latach, miał przyjaciela w domu swojego największego wroga. Dzięki niemu Dawid otrzymywał różnego rodzaju wskazówki, ostrzeżenia i zachętę. I wierzę, że w podobny sposób i dzisiaj niewielu jest takich Bożych ludzi, którzy, gdy przychodzą te różne problemy i trudności, są pozostawieni całkowicie samym sobie. Ale wierzę, że podobnie jak Dawidowi Bóg wzbudził Jonatana, tak i tym, którzy i dzisiaj cierpią różnego rodzaju doświadczenia i cierpienia i prześladowania, Bóg wzbudza tych, którzy są dla nich pocieszeniem, którzy przychodzą i są tym Bożym głosem do nich, który ich zachęca, który ich prowadzi, który w jakiś sposób pokazuje im, że Bóg o nich się troszczy. I to, jak będziemy dalej śledzić, jeśli Bóg pozwoli tą historię Dawida, zobaczymy, jak Jonatan jest tą osobą, której Bóg używa w takich kluczowych, trudnych momentach dla Dawida, aby jemu pomóc, aby go ochronić, aby go ustrzec, aby go zachęcić. A więc i my oczekujmy tej zachęty od Boga przede wszystkim w tych rzeczach, które i nas czekają. I Bóg ma moc dać przychylność do serc ludzi wokół nas, czasami nawet niewierzących ludzi. Czytając historię Józefa, który znalazł się w więzieniu, widzimy, że gdziekolwiek się znalazł, Bóg wkładał w serca jakichś ludzi przychylność wobec Józefa. I chociaż miał wrogów, byli też ci, od których doświadczał przychylności i zachęty i wsparcia. Czytamy tutaj w wierszu 2, 18 rozdziału, że Saul zabrał tegoż dnia, gdy miało miejsce to zwycięstwo nad Goliatem, zabrał go, czyli Dawida, z sobą i nie pozwolił mu już powrócić do domu jego ojca. We wcześniejszych rozdziałach widzieliśmy, że Dawid służył Saulowi, ale nie była to stała służba. Od czasu do czasu pojawiał się, szczególnie w tych sytuacjach, gdzie Saula opadała ta depresja, opadał go ten zły duch i nie radził sobie ze swoimi własnymi emocjami i z całą swoją duchową melancholią, która go opadała. Tutaj natomiast widzimy, że następuje pewna zmiana. Dawid ma pozostać u Saula na stałe, a więc ten Boży cel dla Dawida zaczynał coraz bardziej dojrzewać. Najpierw tak Bóg sprawił, że to właśnie Dawid został wybrany na nadwornego grajka, który miał pomóc Saulowi. Teraz natomiast Dawid ma już pozostać na stałe na dworze Saula, aby być przygotowanym do tej służby, którą Bóg ma dla niego w przyszłości. I to również jest coś, co jest taką delikatną wskazówką na Bożą suwerenność, na to, że jakiekolwiek zmiany też następują w naszym życiu, cokolwiek wydarza się, co czasami nas zaskakuje, czy czasami nas dziwi, tak jak tutaj powiedzmy Dawid wkrótce będzie zdziwiony tym, co się wydarzy, to jednak Bóg w swojej suwerenności tak działa w naszym życiu i tak, takie okoliczności stwarza, aby nas popychać do tego celu, do którego nas w Jezusie Chrystusie powołał, przeznaczył. I dobrze jest, abyśmy nie byli tacy pochopni w osądzaniu tego, co nam się przydarza, tego, co ma miejsce w naszym życiu, jeśli to nie idzie po naszej myśli. Bo oczywiście, jeśli to się zgadza z naszym zrozumieniem tego, co Bóg dla nas przeznaczył, no to przyjmujemy to z radością. Ale właśnie w sytuacjach, kiedy, tak jak tutaj, zaraz zobaczymy, wydawałoby się takie zwycięstwo, takie dzieło Boże w życiu Dawida, no teraz już po prostu wszystkie drzwi powinny być przed nim otwarte, teraz wszyscy powinni być mu wdzięczni, teraz wszyscy powinni się z nim liczyć i w jakiejś mierze to ma miejsce. Ale zaraz czekają go bolesne próby, bolesne doświadczenia, bolesne rozczarowania, wrogość od człowieka, któremu z całego serca służył wiernie. I to już nawet dla Dawida widzimy, były takie momenty, kiedy mówił, to jest za dużo, ja tego już nie zniosę, ja nie wiem, co dalej mam z tym wszystkim robić. A jednak za tym wszystkim była Boża ręka. To był Boża droga uczynienia z Dawida władcy, który by nie był naśladowcą Saula. Bóg chciał, żeby Dawid był władcą Izraela, ale nie według wzorca Saula. I Dawid musiał przejść przez coś i musiał coś zobaczyć i musiał czegoś doświadczyć, co pozwoliło mu otworzyć oczy i ustrzec się tych błędów, których już dopuścił się Saul. W wierszu 5 czytamy, że ilekroć Dawid wyruszał, dokądkolwiek go Saul wysyłał, miał powodzenie. Tak iż Saul ustanowił go wodzem nad wojownikami. I podobało się to całemu ludowi, a także sługom Saula. To wyrażenie u nas przetłumaczone miał powodzenie, dosłownie oznacza być mądrym, postępować mądrze, rozsądnie. I tak niektóre nasze tłumaczenia też to oddają. Ilekroć Dawid wyruszał, dokądkolwiek go Saul wysyłał, on postępował mądrze, postępował rozsądnie. Tak iż Saul ustanowił go wodzem nad wojownikami. Młody chłopak zostaje jednym z generałów nad armią Saula. Widzieliśmy we wcześniejszych rozdziałach, że Dawid był wiernym synem, był wiernym pasterzem. Dobrze tam swoje obowiązki sprawował, kiedy zajmował się owcami. I teraz, kiedy zostaje podniesiony do takiej pozycji generała, z dnia na dzień, czytamy, że dalej mądrze postępuje, rozsądnie postępuje. Wiecie, niektórym takie zmiany uderzają do głowy. Kiedy z pasterza zostaje generałem. Iluż to ludzi nie poradziło sobie z sukcesem w swoim życiu i uznaniem i chwałą. Natomiast Dawid postępował mądrze, rozsądnie. Był poddany Saulowi i wiernie ze wszystkich sił wykonywał tą służbę, te zadania, które były mu powierzone tak, że wszyscy na to patrzyli i mówili, to jest człowiek na to stanowisko. Czytamy, że całemu ludowi to się podobało i także sługom Saula. Wszyscy byli zachwyceni Dawidem. Jakąkolwiek Bóg nam przeznaczy pracę, do jakiegokolwiek Bóg nas powoła zadania, jakże ważne jest, abyśmy okazali się wierni. Jakże ważne jest, abyśmy pracowali ze wszystkich sił tam, gdzie Bóg nas postawi. Czy to będzie pastwisko, czy to będą wyżyny. Słowo Boże wzywa nas, abyśmy pracowali i to nie pozornie, aby się przypodobać ludziom. To nie powinna być nasza motywacja. Lecz w szczerości serca, jako ci, którzy się boją Pana, cokolwiek czynicie, z duszy czyńcie jako dla Pana, a nie dla ludzi. Kolosan 3:22 i 23. Dawid postępował mądrze i roztropnie. Iluż to ludzi, szczególnie młodych ludzi, którzy otrzymali duże pieniądze, otrzymali stanowiska, otrzymali możliwości, nie postąpiła mądrze i rozsądnie i zrujnowała swoje życie. Uwikłała się w jakieś związki, uwikłała się w jakieś machlojki. Wydawało im się, że są bezkarni, wydawało im się, że mogą świat zwojować i nie postępowali mądrze, nie postępowali rozsądnie. Iluż było takich, którzy gdy znaleźli się w jakiejś pozycji tuż pod królem, tak jak Dawid tutaj, pomyślało, czemu nie zająć miejsce króla? I zaczęli podkopywać swoich szefów, zaczęli przejmować ich firmy. Różne rzeczy ludzie robią. Uderza im do głowy pozycja, władza, możliwości. Kiedy czytamy takie słowa jak tutaj, że Dawid postępował mądrze, rozsądnie, powinniśmy to zamienić w naszą modlitwę i prosić Boga, aby pomógł nam, gdziekolwiek jesteśmy, jakiekolwiek mamy wpływy, jakiekolwiek mamy możliwości, abyśmy postępowali mądrze, abyśmy postępowali rozsądnie, aby nam nie uderzył do głowy nasz sukces, nasze powodzenie, ludzkie pochlebstwa, ale żebyśmy byli pokorni i postępowali mądrze, wykonywali to, co do nas należy, z radością. Saul ustanowił Dawida wodzem nad wojownikami. To też było częścią Bożego przygotowania dla jego życiowej pracy, a wiemy, że Dawid był człowiekiem, który toczył później mnóstwo wojen. To była jego życiowa praca, aby chronić Izraela przed wrogami, aby zapewnić krajowi pokój. I wiemy, że całe jego życie to był jeden wielki konflikt, najpierw z Saulem, a potem z wrogami okolicznymi. Dopiero za czasów jego syna nastał pokój. Wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują. To jest z tymi, którzy według postanowienia Jego są powołani. I również ta część drogi Dawida była wyrazem Bożego współdziałania z nim. I podobało się to całemu ludowi, a także sługom Saula. I to nie dlatego, że Dawid jakoś starał się szczególnie ludziom podobać. To nie to, że on był takim człowiekiem, wiecie, który szukał, jak to mówimy, takim wazeliniarzem, który szukał, gdzie tam komu się przypodobać. Nie widzimy tego. Dawid najwyraźniej nie szukał tej popularności, ale dlatego, że był człowiekiem według Bożego serca. Dlatego, że szukał upodobania u Boga, to też sprawiało, że podobał się ludziom. Ludzie patrzyli na niego i widzieli w nim szczególną łaskę, szczególną mądrość, szczególne błogosławieństwo Boże. I to w jakiś sposób przychylnie ich nastawiało do niego. Myślę, że nawet Saul przez pewien czas patrzył na Dawida z zadowoleniem. Przecież to on podjął tą wspaniałą decyzję, aby jego ustanowić swoim generałem. I teraz mu tak wszystko dobrze szło. A więc wydaje się na początku tego rozdziału, wiecie, że wszystko idzie ku dobremu. Wszyscy są szczęśliwi, wszyscy są zadowoleni. Dawid ma powodzenie u wszystkich ludzi. Jego najbliższym przyjacielem staje się syn króla, zawierają z sobą przymierze. No, żyć nie umierać. Niestety to tylko cisza przed burzą, jeśli tak można powiedzieć. Czytamy w wierszu 6, że gdy szli w czasie powrotu Dawida po zabiciu Filistyńczyka, wyszły kobiety ze wszystkich miast izraelskich na spotkanie króla Saula. Ze śpiewem i pląsami, przy wtórze bębnów, z radosnymi okrzykami, przy dźwiękach cymbałów. I odezwały się pląsające kobiety w te słowa. Pobił Saul swój 1000, czy niektóre tłumaczenia mówią 1000, a Dawid swoje 10 000, czy 10 000, tak jak u nas. I możemy tego nie zauważyć, ale tak naprawdę słowa tej piosenki są manifestacją duchowego ubóstwa tych kobiet i całego narodu, który one reprezentowały w tych pieśniach. Czytamy, że z obfitości serca mówią usta. I ten język, który wypowiada słowa, tak naprawdę odzwierciedla stan naszych serc. I również ta pieśń była odzwierciedleniem stanu serca Izraela tamtego czasu. Również nasze słowa odzwierciedlają stan naszych serc. I musimy się strzec tego, aby, jak Jan w swoim liście mówi, abyśmy nie mówili tak, jak świat mówi. Kiedy Jan mówi o ludziach tego świata, mówi tak, oni są ze świata, dlatego mówią, jak świat mówi. Ale to jest przykre, kiedy przysłuchując się wierzącym ludziom, wydawałoby się, nie widać wielkiej różnicy między tym, co mówi świat, a tym, co oni mówią. Apostoł Paweł w liście do Efezjan ostrzega nas, aby żadne złe, nieprzyzwoite słowo nie wychodziło z naszych ust, ale tylko dobre, które może budować, gdy zajdzie potrzeba, aby przyniosło błogosławieństwo tym, którzy go słuchają. Nasze słowo winno przynosić błogosławieństwo tym, którzy go słuchają. Za chwilę zobaczymy, jakie błogosławieństwo to słowo przyniosło tym, którzy go słuchali. Ale czy moje i twoje słowa przynoszą błogosławieństwo tym, którzy ich słuchają? Czy też mówimy tak, jak świat mówi? Czy nasze słowa są pełne tej Bożej soli? Czy są tym aromatem Chrystusowym, które są balsamem dla dusz? Albo ogniem, który ich pali, jeśli trzeba? Czy też mówimy tak, jak świat mówi? Ten język, którego użyły te kobiety w świętowaniu śmierci Goliata, w pokonaniu Filistynów, pokazały, że ich serca tak naprawdę były tylko skoncentrowane na ludziach, którzy brali w tym konflikcie udział. Czy też, jeśli tutaj mówią szerzej o tych wyprawach, których już Saul wcześniej dokonał, kiedy mówią o jego tysiącach, tak naprawdę mówią tylko o ludzkich bohaterach. Zauważcie, że nie ma tutaj nawet wzmianki Boga. I dzisiaj w Kościele widzimy i w świecie, to jest bez dwóch zdań, ale nawet w Kościele coraz bardziej widzimy skoncentrowanie ludzi na ludziach. Takie podziwianie nawet chrześcijańskich jakichś mówców, działaczy i innych. Żyjemy w czasach, w których poszukujemy bohaterów. I czasami tak w pośpiechu tworzymy sobie bohaterów, a później jesteśmy przykro rozczarowani, kiedy się okazuje, że nie są takimi bohaterami, jakimi sobie ich malowaliśmy. Myślę, że ponad wieloma kazalnicami i wielkimi zgromadzeniami religijnymi winny być wielkimi literami zapisane słowa z Księgi Izajasza z 2 rozdziału 22 wiersza. Zaniechajcie człowieka, który ledwie dech ma w nozdrzach, bo ile on wart? Nic dziwnego, że Boży Duch jest zasmucony i niejednokrotnie zgaszony. Oto pieśń Izraela po takim zwycięstwie. Pobił Saul swój 1000, ale Dawid swoje 10 000. Oto cała ich pieśń. Jakiś to kontrast między tą pieśnią, która była śpiewana, gdy przeszli przez Morze Czerwone. Tam było daleko większe zwycięstwo, ale tam, kiedy oni przeszli przez Morze Czerwone, nie śpiewali, jakże wielki Mojżesz, jakże wielkich dzieł dokonał, jakże pokonał wielką armię Faraona. Nic z tych rzeczy. Zamiast tego widzimy tam Mojżesza i synów izraelskich oraz Miriam śpiewających następującą pieśń. Zaśpiewam Panu, gdyż nader wspaniałym się okazał. Konia i jego jeźdźca wrzucił w morze. Pan jest mocą i pieśnią moją i stał się zbawieniem moim. On Bogiem moim, przeto go uwielbiam. On Bogiem Ojca mojego, przeto go wysławiam. W tamtej pieśni Bóg otrzymał należne mu miejsce i lud był tym zbudowany, i lud był tym zachęcony. I ich wiara, chociaż na chwilę, podniosła się do góry. Pilnujmy tego, bracia, siostry, aby w naszym własnym życiu i w życiu Kościoła oddawać chwałę tam, gdzie ta chwała się należy. To nie znaczy, że nie mamy podziękować człowiekowi. To nie znaczy, że nie mamy uznać człowieka w tym, czego Bóg przez niego dokonał. Ale strzeżmy się, aby tym samym nie odebrać chwały Bogu. Strzeżmy się, aby przypisując cokolwiek człowiekowi, nie stać się winni tego, co Słowo Boże nazywa, jak Bóg mówi, o tych, którzy kradną Jego chwałę. Strzeżmy się tego. Pamiętajmy, że jeśli cokolwiek jest dobrego w nas, zresztą Pan Jezus to powiedział do swoich uczniów, tak? Mówi, kiedy już wszystkiego dokonacie, to przypnijcie sobie ordery i zbudujcie sobie pomniki i niechaj was wysławiają po całej ziemi. Nie, nic z tej rzeczy. Pan Jezus mówi, kiedy wszystkiego dokonacie, to co powiedzcie o sobie? Jesteśmy sługami nieużytecznymi. Ajaja, jak to dzisiaj nie pasuje, jak to dzisiaj niezręcznie tak brzmi. Przecież jak wszystkiego dokonałem, to chyba należy mi się jakieś podziękowanie, chyba należy mi się jakieś uznanie, chyba należy mi się jakaś... Dlaczego Pan Jezus tak w ten sposób do swoich wiernych sług? Dlatego, że Słowo Boże mówi, niszcie się, a w swojego czasu będziecie wywyższeni. Natomiast kto się chce wywyższać, ten będzie poniżony. I to jest pewna zasada, którą musimy rozumieć, że jeśli my szukamy chwały, jeśli my szukamy wywyższenia, jeśli my koncentrujemy się na ludziach i tak dalej i Boga zostawiamy gdzieś z boku, to przyniesie nam szkodę. To coś takiego idzie przed naszą ruiną, przed naszym upadkiem. Kroczy nasza duma, nasza pycha, bo to zawsze z tego wynika. I Bóg mówi, strzeż się tego. Strzeż się tego. Jak psalmista mówi, nie nam, Panie, nie nam, ale swojemu imieniowi daj chwałę. I gdy zaśpiewali tą pieśń o Saulu i Dawidzie, czytamy w wierszu 8, że gniewało to Saula bardzo. O, tutaj to wyrażenie mówi, że Saul po prostu się wpienił. On się wściekł, on był rozzłoszczony, kiedy to usłyszał. I nie podobało mu się to powiedzenie. Jeszcze kiedy pierwsza zwrotka szła, no to było okej. Okay. Saul pobił swoje tysiące. To brzmiało dobrze. Saul czuł się. Król jedzie, tak? Przywitały go kobiety. Ze wszystkich miast wybiegły. Wiecie, jak kobiety tańczą na twoją cześć i śpiewają, naprawdę jesteś sławny. I teraz... Saul pobił swoje tysiące. To mu brzmiało pięknie. Ale ta druga część, jak usłyszał tą drugą zwrotkę, to już zapomniał od razu pierwszą. Co to jest? To mu się nie podobało. I rzekł, przypisały Dawidowi 10 000, a mnie przypisały tylko 1000. Teraz brak mu już tylko królestwa. A więc ta piosenka tych kobiet nie tylko... nie przynosiła chwały Bogu, ale była też politycznie niepoprawna. Jak czytaliśmy, Dawid postępował mądrze i rozsądnie, ale córki Izraela nie za bardzo. Wywyższając Dawida nad Saula, posunęły się za daleko i zrobiły coś, czego to dumne serce Saula nie było w stanie znieść. Ta działalność, jeśli tak można powiedzieć, cielesna tych kobiet pobudziły też ciało w Saulu. I Saul nie był w stanie cieszyć się z sukcesu innego, który był postawiony wyżej niż on sam. Nie był w stanie tolerować myśli, że jest drugi. Gniewało to go bardzo. I nie podobało mu się to powiedzenie. I oczywiście już troszkę poznawszy jego charakter, nie powinno nas to dziwić. Saul nie miał właściwej relacji ze swoim Bogiem. Wszystko, co miał i wszystko, na czym się opierał i to, co sprawiało jego poczucie wartości, to, co mogli dać mu ludzie, na tym się opierał. I kiedy Dawid był bardziej chwalony, to go zaczęło niepokoić, to go zaczęło dręczyć, to mu się nie podobało. I to jest bardzo zły znak, kiedy nie potrafimy cieszyć się z sukcesu drugiego. Kiedy nie potrafimy naprawdę ze szczerym sercem pogratulować komuś, komu coś się udało, komuś coś się powiodło, ktoś został wywyższony, ktoś został uznany i my, a czemu nie ja? Bardzo zły znak. To znak duchowej słabości. Ale nawet takie rzeczy Bóg używa do swoich dobrych celów. Kiedy ludzie mówią dobre lub złe rzeczy o nas, Bóg może użyć. Bóg może w ten sposób z jednej strony objawić nam pychę naszych serc. Może objawić nam właśnie tą naszą duchową słabość. Może też sprawić, że wreszcie zajmiemy się tym, co gdzieś tam było ukryte pod pozorem naszej pokory. A tak naprawdę nie było tam żadnej pokory. Tylko jakaś forma, tylko jakieś pozory. I wiedzmy o tym, że jeśli nie rozprawimy się z naszą pychą, to ona rozprawi się z nami. Możemy być tego pewni. Saul, zamiast się cieszyć ze zwycięstwa nad Filistynami, złości się i martwi. Przypisały Dawidowi 10 000, a mnie przypisały tylko 1000. Teraz brak mu już tylko królestwa. To jest taka typowe przereagowanie, które widać jest w życiu ludzi, którzy są pyszni i nie mają takiego bezpieczeństwa w poczuciu, kim są. Osoba, która czułaby się bezpiecznie na swoim stanowisku i w swoim miejscu, pomyślałaby: Dawidowi dobrze poszło. Dawid faktycznie wykazał się i dzisiaj jest jego dzień. Niech się chłop cieszy. Ja się z nim będę cieszył. Ja będę dalej wiernie służył Bogu i jak Bóg zechce, to przyjdzie i mój dzień. Ale nie Saul. Nie, nie. On wiedział, że już został zdyskwalifikowany jako król i że Bóg już kogoś znalazł na jego miejsce. I tutaj miał to poczucie, wiecie, niepewności na tym swoim tronie. I był człowiekiem, który ciągle się rozglądał i zastanawiał, kto to będzie, kto to będzie, kto go zastąpi. Czy już Bóg teraz mnie zrzuci z tego tronu? Czy już Bóg kogoś wzbudził, kto mnie zastąpi? I to była ta niepewność, że od razu pomyślał, a teraz jeszcze tylko królestwa mu brakuje. Dawid ani słowa o tym nie powiedział, ani nikt tego nawet nie zasugerował, ale już tutaj Saul już buduje swoje wizje, tak? O, już go postrzega jako uzurpatora. Dopiero co czytaliśmy wcześniej, że umiłował go, ukochał Dawida, bardzo go polubił. Teraz Dawid wyratował go, wyratował cały jego naród. Powinien się był cieszyć. A on już tutaj podejrzewa Dawida o spisek. Zauważmy jednak, że te kobiety chwaliły Saula. Mówiły, śpiewały, Saul pobił swój 1000, czy swoje 1000. Co w tym złego? Mógłby ktoś pomyśleć. Czy to nie wystarczy zabić, pobić 1000? Czy to było mało? O, to byłoby wystarczająco, gdyby nie śpiewało kimś innym, że pobił 10 000. Ale tak naprawdę Saul powinien był wdzięczny być za to, że w ogóle takie coś o nim śpiewali. Gdyż to było daleko lepsze niż to, na co zasłużył. Gdyby ktoś chciał uczciwie ująć słowa pieśni, wydarzenia z ostatnich dni, to jej słowa tej pieśni mogłyby być dużo bardziej uszczypliwe. Przebój Izraela mógłby brzmieć: przez 40 dni Saul i jego żołnierze trzęśli portkami przed Goliatem, aż pojawił się Dawid i dał łupnia olbrzymowi. Hej! Mogli tak zaśpiewać i to byłoby prawda. Ale nie śpiewali czegoś takiego. Nie śpiewali, że Saul trząsł portkami, że bał się wyjść przeciwko Goliatowi. Zaśpiewali, Saul pobił tysiące, zaśpiewali. A? Jakby zaśpiewali taki hit, ja przypuszczam, że Saul by spadł z osła z wrażenia. Ale nawet takie słowa, jakie śpiewali, i tak były nierozsądne, były nierozważne, choć przypisywali Saulowi więcej niż na to zasługiwał. I myślę, że to wszystko też było wielkim wyzwaniem dla Dawida, nie tylko dla Saula, ale też dla Dawida. Bo to przecież na jego cześć teraz te kobiety śpiewały. To on w tych pieśniach, które rozbrzmiewały, wydaje się, w całym kraju, na numer jeden na liście przebojów, to on był, wiecie, głównym bohaterem. I tak jak już powiedzieliśmy, popularność wcale nie jest łatwa. Nie jest łatwo postępować mądrze, kiedy jest się popularnym. Tak samo jak te doświadczenia i te próby nas chcą ściągnąć w dół, tak samo pochlebstwa i pochwały i ludzkie uznanie chce nas nadąć, abyśmy podnieśli się za wysoko w górę. I nawet prawda jest taka, że wielu ludzi, którzy dobrze sobie poradzili w doświadczeniach, w problemach, w zmaganiach, w różnego rodzaju trudnych doświadczeniach, upadli, kiedy przyszedł sukces. Zauważcie, że w Kościele, jeśli prześledzicie, popatrzymy na dzisiejszy Kościół, gdzie najwięcej ludzi upada? Gdzie najwięcej ludzi przynosi hańbę Kościołowi? Czy tam, gdzie jest ucisk, czy tam, gdzie jest powodzenie, gdzie są pieniądze, gdzie jest pokusa wpływów, gdzie jest pokusa rządzenia, zrobienia fortuny, majątku? Wielu, wielu braci naszych i sióstr dobrze znosi bolesne doświadczenia, a jakże wielu nie potrafi poradzić sobie z powodzeniem i z dostatkiem i spokojem. Zobaczmy w nasze własne życie. Kiedy jesteśmy bliżej Pana? Kiedy Go bardziej kochamy? Kiedy Mu gorliwiej, lepiej służymy? Czy rzeczywiście, kiedy nam się wszystko dobrze wiedzie? Czy wtedy nasze serca nie są skłonne, żeby gdzieś zacząć dryfować? Sukces i powodzenie wcale nie są takim bezpiecznym miejscem. Jest tam tyle samo zagrożeń, jeśli nie więcej, niż w momentach bolesnych doświadczeń i prób. Do tej pory Dawid nie doświadczał, wiecie, takiego uznania i takiej pochwały, kiedy zajmował się owcami. Kiedy zabił niedźwiedzia czy lwa, to jego owce, wiecie, nie tańczyły z radości i nie śpiewały mu pieśni chwały. One tam dalej pasły się, nawet nie zauważyły. Żadnej pochwały, żadnego zachwytu, nic. Tak jak stały tam, patrzyły na swoją trawę i tyle ich to interesowało, że Dawid naraził swoje życie, że walczył z niedźwiedziem, z lwem. A owce nawet nie zareagowały. A teraz kobiety ze wszystkich miast ciągną i śpiewają, i tańczą, i wychwalają go. Zwróćcie uwagę, że w 5 wierszu czytaliśmy i również to samo znajdziecie w wierszu 14. Mamy ten sam zwrot powtórzony, co pokazuje mi, że to opisuje postawę Dawida w tamtym całym okresie. U nas jest przetłumaczone w wierszu 5 miał powodzenie, a w wierszu 14 udawało się, ale jest to to samo hebrajskie wyrażenie postępował mądrze, postępował rozsądnie. Kiedy nauczysz się takiego zadowolenia i radości w Panu, gdy pasiesz owce, gdy nikt cię nie widzi, gdy nikt cię nie uznaje i twoje serce znajdzie się we właściwym miejscu, to też poradzisz sobie, kiedy przyjdzie chwała i uznanie i zachwyt ludzi. Kiedy masz serce we właściwym miejscu, to tak naprawdę czy ludzie cię widzą, czy cię nie widzą, nie ma wielkiego znaczenia. Gdyż tak naprawdę twoim celem jest to, by podobać się Bogu. Gdyż robisz to, co robisz dla Niego. Oczekujesz Jego zadowolenia i od Niego oczekujesz nagrody. I wtedy postępujesz mądrze, postępujesz rozsądnie. Również wtedy, gdy ludzie zaczynają coś mówić. Nie bierzesz sobie tego za bardzo do serca. Zwróćcie uwagę na to, jak Dawid zareagował wcześniej na krytykę swojego brata. Czytaliśmy o tym, nie będziemy teraz tego czytać, w 17 rozdziale, tak? Czytaliśmy, jak Eliab go zaatakował, jak zaczął go oskarżać, jak powiedział mu, kim ty jesteś, ty tam przyszedłeś tam z kilkoma owcami, zostawiłeś się na pastwisku, znam twoje złe serce i zaczął go oskarżać. Czy Dawid sobie wziął to do serca? Czy Dawid, jak ty tak, to... Nie było nic takiego. Jak na tą krytykę, wiecie, on nie zareagował jakąś złością, jakąś agresją, jakimś obrazą, nie poszedł. Nie, po prostu przestał z nim rozmawiać, poszedł do kogoś innego i tyle. Nie wziął sobie tego do serca najwyraźniej. To nie znaczy, że go to nie bolało, to nie znaczy, że to nie było przykre dla niego, ale po prostu nie wziął sobie z tego za bardzo do serca. Dalej robił to, co robił. I tak samo tutaj wygląda na to, że kiedy przyszła ta chwała, kiedy przyszło to uwielbienie, nie wygląda to, żeby Dawidowi uderzyło to wszystko do głowy. A on po prostu dalej postępował mądrze, postępował rozsądnie. Robił to, co było jego zadaniem i to wszystko. I bracia i siostry, myślę, że jest tutaj pewna zasada, że ludzie, którzy łatwo czują się od razu, wiecie, zranieni, czują się jakoś zaatakowani, czują się pod jakimś tutaj... jakoś dotknięci krytyką czy atakami, tak samo uderza im do głowy chwała. Kiedy zaczną ich chwalić, to po prostu oni już nie wiadomo, co o sobie myślą. Natomiast ludzie, którzy nie przejmują się za bardzo krytyką, nie przejmują się też chwałą. I vice versa. Dlatego, że to sprowadza się tak naprawdę do tego, gdzie jest ten fundament, gdzie jest ta podstawa naszego postrzegania samych siebie. Czy bazujemy na tym, co ludzie o nas myślą? Co ludzie nam powiedzą? Czy ludziom się podobamy? Czy ludzie nas chwalą? Czy ludzie nas krytykują? Czy bardziej nas interesuje, co Bóg o nas myśli? Czy Bóg jest z nas zadowolony? Czy Bogu się podobamy? Czy powinniśmy martwić się o to, co nas ludzie myślą? Zależy, co masz na myśli, mówiąc to. Z jednej strony Pismo mówi, żebyśmy czynili to, co dobre w oczach Boga i ludzi. Abyśmy starali się ze wszystkim mieć pokój, żebyśmy nie byli, wiecie, jakimiś ludźmi, którzy wtrącają się do swoich spraw i którzy sami na siebie ściągają jakieś przekleństwa. Oczywiście, to nie jest dobra postawa, jeśli ktoś mówi, a mnie tam nie interesuje, co ty o mnie myślisz, mnie tylko Bóg interesuje. To nie jest właściwa postawa, jeśli tak sobie mówię. A mnie to w ogóle nie obchodzi, co ludzie o mnie gadają. To chyba nie o to chodzi, żebyśmy mieli taką postawę, że nam wszystko jedno. Ale z drugiej strony musimy mieć tą ludzką opinię w odpowiedniej perspektywie. Ona musi być na właściwym miejscu, daleko, daleko, daleko niżej od opinii Boga, od uznania Boga. To nie to, że nas nie interesuje, co ludzie nas mówią, ale to nas tak bardzo nie interesuje, jak to, co Bóg o nas mówi. Jeśli mielibyśmy narazić się ludziom, a przypodobać Bogu, to powinno być dla nas ważniejsze. Jeśli mamy taką postawę, to ludzie nam wiele nie mogą zrobić swoimi słowami. Natomiast, jak wiecie, jest wielu ludzi, którzy żyją w ciągłym strachu przed innymi. Którzy na każdym kroku coś tam, wiecie, nogawka im się podwinie czy coś i po prostu już, jaki wstyd, jejku, tam wyszedł na ulicę, nie, z nogawką miał podciągniętą albo coś tam mu się pomyliło, no. I po prostu tragedia. Ja w tej czapce to nie wyjdę. I mróz, wiecie, tego, ale kumple chodzą bez czapki, ja też, uszy po prostu już tam ledwo, ale on czapki nie założy, nie. Co koledzy pomyślą, jak to... Przechodziliśmy to, myślę, prawie wszyscy, nie? W swoim czasie. Odmrożone uszy, bo koledzy nie mieli czapek i też się odmrażali. Ale niestety to się nie kończy na modzie. To się nie kończy tylko na tym, jak wyglądamy. Wielu ludzi po prostu całe życie żyje w strachu przed innymi ludźmi. I jakież to tragiczne, kiedy w kościele ludzie próbują kreować jakiś fałszywy obraz swojej duchowości przed innymi, bo się boją, co ten czy tamten pomyśli. Jakież to jest tragiczne, kiedy nie możemy być po prostu sobą, kiedy mamy zły dzień, po prostu nie możemy powiedzieć bratu czy siostrze, słuchaj, nie czuję się dobrze, nie chcę o tym rozmawiać. Nie musimy zakładać jakiegoś plastikowego uśmiechu i mówić, że chwała Bogu, wszystko pięknie. I po prostu grać przed sobą jakąś kościelną grę, żeby o nas nie pomyśleli, że my nie duchowi albo co tam innego. Jakże ważne jest, żebyśmy nie żyli w oparciu o to, co ludzie o nas myślą. Żeby to nie sterowało naszym życiem, żeby to nie było jakimiś pętami dla nas, a to jest pętami. To potrafi być takim związaniem dla ludzi, że się w głowie nie mieści. Raczej, tak jak powiedzieliśmy, zarówno krytyka, jak i pochlebstwa nie powinny nas zbytnio dotykać. Nie powinniśmy brać sobie zbytnich do serca. Wiemy, że ludzie dzisiaj nas krytykują, jutro już zapomną, co powiedzieli. Dzisiaj nas wychwalają, jutro nie będą nas w ogóle pamiętali. Więc nie powinno na tym za bardzo zależeć. Nie powinniśmy o to zabiegać. Raczej w tych wszystkich sytuacjach, kiedy czy nas chwalą, czy nas krytykują, powinniśmy lgnąć do Boga i rzeczywiście zastanawiać się, Panie, co Ty o tym myślisz? Jakie jest Twoje zdanie? Czy dobrze zrobiłem, czy źle zrobiłem? Czy ta krytyka jest słuszna? Czy rzeczywiście coś tutaj muszę zmienić? No czasami tak, czasami potrzebujemy krytyki. I czasami potrzebujemy słów zachęty. Nie okłamujmy się. Potrzebujemy, żeby ktoś dostrzegł to, co robimy. Jeśli jest to we właściwy sposób zrobione i we właściwy sposób przyjęte, nie widzę w tym problemu. Nawet apostoł Paweł mówi o tym, żeby starszych, którzy dobrze swój urząd sprawują, mieć w szacunku, tak? Darzyć szacunkiem, darzyć uznaniem. A więc nawet w Kościele widzimy, że jest taka zasada. To nie znaczy, żeby ich świętymi czynić, żeby im pomniki budować, żeby do nich się modlić. Nie, to nie o to chodzi. Ale jeżeli ktoś coś dobrze zrobi, to jeżeli mu podziękujemy, zachęcimy go, powiemy, trzymaj dobry kurs, no to jest dobre. Nie musimy się tego bać. Ważne, żeby nie przerysowywać tego, żeby nie robić z tego tego, co nie trzeba. I tak jak powiedziałem wcześniej, nie odebrać chwały Bogu, któremu chwała się należy. Od tego dnia, wiersz 9 mówi nam, od tego dnia nadal spoglądał Saul na Dawida z zazdrością. Zamiast z wdzięcznością, zamiast z uznaniem za jego mądre, rozsądne sprawowanie się, Saul spoglądał na Dawida z zazdrością. To tylko nam pokazuje właśnie tą chwiejność ludzkiej natury. W 16 rozdziale i 21 wierszu czytaliśmy, że Saul bardzo go polubił, w innych przykładach umiłował go, a teraz z zazdrością na niego patrzy. Ludzka zmienność. Następnego dnia wstąpił w Saula zły duch od Boga, tak iż w domu popadł w szał. Biblia Gdańska tłumaczy to w ten sposób. I stało się drugiego dnia, że przypadł Duch Boży zły na Saula i prorokował w pośrodku domu. Biblia Brzeska w ten sposób to tłumaczy. Po tym nazajutrz duch zły od Boga opętał Saula i plótł leda co w domu swym. A więc popadł w szał, prorokował, czy plótł byle co? No widzicie, tłumacze tutaj mieli nie lada trudność z przetłumaczeniem tego, co tam jest w oryginale. Bo rzeczywiście użyte tam hebrajskie słowo znaczy prorokować. Ale jakoś nie pasuje to do całej tej sytuacji. I czasami to wyrażenie, niektórzy mówią, że można przetłumaczyć jako właśnie takie plecenie, jakieś gadanie i tak dalej. Chociaż w Biblii generalnie to słowo tłumaczone jest prorokować. I tak też oddają niektóre tłumaczenia. Prorokowanie to wypowiadanie jakichś słów pod inspiracją jakiegoś ducha. I nasze skojarzenie jest automatyczne z obecnością Ducha Świętego. Ale ewidentnie ludzie mogą przemawiać pod natchnieniem innych, nieświętych duchów, złych duchów. Jan w swoim pierwszym liście napisał: umiłowani, nie każdemu duchowi wierzcie, lecz badajcie duchy, czy są z Boga, gdyż wielu fałszywych proroków wyszło na ten świat. I z ust Saula płynęły jakieś natchnione słowa, ale nie było to święte natchnienie. Raczej Saul prorokował inspirowany przez tego złego ducha, który na niego przyszedł. Ale ktoś zapyta, jakże to czytamy, że ten zły duch przyszedł od Boga? Już troszkę się tym wcześniej zajmowaliśmy, ale przypomnijmy tylko krótko, że zarówno dobre duchy, aniołowie, jak i złe duchy, demony, są pod całkowitą kontrolą i władzą naszego Boga. Na przykład w Księdze Sędziów czytaliśmy o Abimelechu, o złym królu Abimelechu, jego umowie z mężami z Sychem. I w wierszu 23, też czytając z Biblii Gdańskiej, jest napisane w 9 rozdziale Księgi Sędziów: i posłał Bóg ducha złego między Abimelecha i między mężów sychemskich, a złamali wiarę mężowie Sychem Abimelechowi. A więc również te złe duchy są na służbie u Boga. To nie znaczy, że wszystko, co one czynią, jest kierowane przez Boga. Absolutnie nie to próbuję powiedzieć. Ale ewidentnie są sytuacje, kiedy tak jak tutaj w przypadku Saula, tak jak w przypadku Abimelecha, może nas to zdumiewać, nie myśleliśmy o tym w ten sposób, ale Słowo Boże tak to ewidentnie jasno przedstawia, że są sytuacje, kiedy Bóg nakazuje jakiemuś złemu duchowi coś uczynić i ten to czyni. I w tym sensie możemy powiedzieć, że Bóg je posłał. Ktoś powie, Bóg przyzwala. Jak chcesz, tak zwał. Ale tutaj jest napisane, że ten zły duch przyszedł od Boga. Co pokazuje nam, że Bóg ma całkowitą kontrolę również nad tymi duchowymi bytami. Zwróćmy też uwagę na koniec między tym, co się dzieje w wierszu 9 i w wierszu 10. Zobaczmy, jakie jest powiązanie. Czytamy w wierszu 9, że Saul spoglądał na Dawida z zazdrością, a wiersz 10: wstąpił w Saula zły duch od Boga. Myślicie, że tu jest jakieś powiązanie między jednym a drugim? Kiedy pozwalamy, aby w naszych sercach gościła zazdrość, nienawiść lub jakikolwiek inny grzech, to wiedzmy, że sami siebie umieszczamy w bardzo niebezpiecznym miejscu. Odwracamy się plecami do Boga i otwieramy się na pracę złych duchów. To jest poważna kwestia i Biblia ostrzega nas przed takimi zabawami z grzechem. Apostoł Paweł w liście do Efezjan mówi: nie dawajcie diabłu przystępu. Do kogo to pisze? Do świata? Nie, pisze to do wierzących ludzi, którzy mieli Ducha Bożego w sobie. I tych ludzi ostrzega, aby przez swój gniew, przez nieprzebaczenie nie dawali diabłu przystępu. Więc jeśli się gniewasz, jeśli się złościsz, jeśli zazdrościsz, jeśli jesteś zgorzkniały, to dajesz diabłu przystęp, a to znaczy, że te złe duchy mogą w tobie działać, mogą cię użyć, mogą cię zniewolić, mogą cię zaatakować. Saul był człowiekiem, który widzieliśmy, Bóg przemienił jego serce. Na niego zstąpił Duch Boży i był czas, że Saul prorokował z natchnienia Bożego Ducha. Także ludzie się dziwili, mówili, czy Saul między prorokami? A oto teraz Saul prorokuje natchniony złym duchem, dlatego że jego serce jest pełne goryczy. Jego serce jest dalekie od Boga. Jego serce jest pełne zazdrości, zawiści. Jakże nisko można upaść. Saul, zaślepiony zazdrością, nie tylko nie podjął walki ze złym duchem, ale stał się jego aktywnym narzędziem zła. Zobaczcie, co się dzieje dalej. W wierszu 10 czytamy, że Dawid grał na harfie jak co dzień, Saul zaś trzymał w ręku włócznie. Co za dziwaczny widok. Mąż pełen Bożego Ducha z instrumentem w ręku gra muzykę, a w tym samym pokoju człowiek opanowany przez złego ducha z włócznią w ręku. Słuchanie muzyki z włócznią w ręku? Te obrazki jakoś do siebie nie pasują. Saul słucha muzyki, ale nie wiem, czy w ogóle cokolwiek słyszysz, cokolwiek do niego dociera z tego, co Dawid gra. Wygląda na to, że raczej słucha głosu tego ducha, który jest w nim. A, ten Dawid, wszyscy go podziwiają. Wszyscy się nim zachwycają. Śpiewają o nim pieśni. Jest młody, piękny. Bóg jest z nim. Bóg obdarzył go tyloma talentami. A ja? Kto się jeszcze ze mną liczy? Kto podziwia swego króla? Nie. Dawid. Jeszcze mu tylko brak mojego tronu. Ale się nie doczeka. Jedna dzida i po nim zabije tego psa. I wiersz 11 mówi, wtem rzucił Saul włócznie z tym zamiarem. Przygwożdże Dawida do ściany. Widzicie, co w jego sercu się zrodziło? Jeśli trzymasz w ręku dzidę, to prawdopodobnie nie zawahasz się jej użyć. Jeśli się bawisz narzędziem zbrodni, to prawdopodobnie nie zawahasz się go użyć. Pamiętajmy o tym dobrze. Aby nie brać do ręki dzidy, jeśli nie zamierzamy nią rzucać. Aby nie zbliżać się do grzechu, jeśli nie chcemy zgrzeszyć. Bo jeśli zaczynasz się tym bawić, jeśli zaczynasz czuć to w swoich rękach, to bardzo szybko możesz zrobić to, co zrobił Saul. Kiedy trzymał tą dzidę i słuchał tej muzyki, albo jej nie słuchał, ten duch zły, który opanował jego serce, zachęcał go do zabicia Dawida. Oczywiście nie możemy powiedzieć, że to ten zły duch rzucił dzidą w Dawida, że to jego wina, Saul niewinny był w tym wszystkim. Nie, nie. On go prawdopodobnie zachęcił do tego, ale to Saul postanowił rzucić Dawida, rzucić tą dzidą w Dawida i przybić go do ściany. Widzimy, że to nie było coś takiego, że tam chciał go wystraszyć, nie to, że tam, wiecie, tam jakaś zabawa taka, wiecie, męska. Czasami chłopaki lubią takie zabawy, wiecie, tam się straszą i tak. Nic z tych rzeczy to nie było. Nie był przypadek, że on chciał gdzieś tam, Dawid może jakaś mucha latała, chciał tam zabić. Nic z tych rzeczy. To po prostu było ewidentne, że ten miał w sercu zamiar zabicia Dawida. Tyle. Zwróćcie uwagę, że ta sama muzyka, którą Dawid grał wcześniej, przynosiła mu ulgę. W 16 rozdziale czytaliśmy, że przychodziła na Saula ulga i było mu lepiej, a duch zły odstępował od niego. Teraz ta muzyka nie wydaje się odnosić żadnego rezultatu. Wręcz przeciwnie, Saul reaguje na to, co Dawid robi, zamiarem zabicia go. Co się zmieniło? Czy Dawida muzyka się zmieniła? Dawid zaczął fałszować? Czy Dawid zaczął śpiewać jakieś Saul, już niedługo. Czy serce Dawida się zmieniło? Nie, nic z tych rzeczy. Przypuszczam, że Dawid grał tą samą muzykę, którą grał wcześniej, z takim samym sercem, ale serce Saula się zmieniło. Jego postawa wobec Dawida się zmieniła. Jego stan się pogłębia, jego problemy duchowe coraz bardziej zaczynają się manifestować. Lecz Dawid uskoczył przed nim dwukrotnie. Dwa razy to się zdarzyło. To nie to, że raz, ale dwa razy. Zobaczcie, jaka różnica, jaki kontrast. Przed chwilą Dawid był na szczycie. Otoczony chwałą, wszyscy zadowoleni, wszyscy śpiewają, wszyscy tańczą, wszyscy po prostu podziwiają Dawida, a za chwilę ucieka przed dzidami swojego króla. Jak szybko kłopoty potrafią przyjść po naszych sukcesach. Tak jest życie. Dlatego musimy też wszystko lekko trzymać w naszych dłoniach. Nie przyzwyczajać się do sukcesu, nie przyzwyczajać się do powodzenia, nie przyzwyczajać się do tego, co mamy dzisiaj dobre, bo jutro to można być zabrane. Dzisiaj chodzimy bezpiecznie po ulicach, jutro nie wiemy, co nas czeka. Naprawdę nie wiemy. Trudno sobie wyobrazić, żeby to się zmieniło, ale może się zmienić. W jednej chwili się wszystko może zmienić. Tylko to, co jest wieczne, się nie zmienia. I tylko tam, gdzie jest prawdziwie nasz skarb u Boga, to jest pewne, to jest niezmienne. Wszystko inne jest chwiejne. Dosłownie czytamy tutaj, że Dawid dwukrotnie uniknął. Nie jest jasne, czy Dawid się uchylił, tak jak u nas nasze tłumaczenie sugeruje. Po prostu uniknął dwukrotnie. Pewne jest to, że Saul rzucił dzidę i ona go nie trafiła. Czy Saul źle rzucił przez ten swój stan emocjonalny, czy rzeczywiście Dawid uniknął, czy Bóg też jakoś nadprzyrodzony sposób pokierował tą dzidę, że nie trafiła Dawida. Jakkolwiek, cokolwiek było przyczyną, nie trafiła. I co Dawid zrobił? Co ty byś zrobił na jego miejscu? Co ja bym zrobił? Gdyby to była nasza historia, co tam dalej byłoby napisane o nas? Czy tam byłoby napisane, że Paweł wstał, wziął dzidę i podszedł do Saula i powiedział, Goliat mnie nie przestraszył i ty mnie nie przestraszysz. Poradziłem sobie z Goliatem i z tobą też sobie poradzę. I przebił włócznią serce Saula. Jaka byłaby nasza historia? Jak zareagowalibyśmy w takiej sytuacji, kiedy nasz król rzuca w nas dzidę i raz, i my wracamy do służby, dalej mu służymy i on robi to samo. Prawdopodobnie, gdyby Dawid tak zrobił, większość powitałaby z radością wieść o śmierci opętanego złym duchem króla. Nikt raczej nie winiłby Dawida za samoobronę, ale Dawid, jak wiemy, nie podniósł tej dzidy, nie rzucił jej z powrotem. Dawid miał inne serce. Dla niego nie była to kwestia tego, co może mu ujść na sucho, ale czego Bóg oczekiwał w tej sytuacji. I Dawid ewidentnie postanowił zostawić to w Bożych rękach. Bóg zajmie się Saulem. Dawid nie zamierza tego robić. Nie dlatego, że brakowało mu odwagi, widzieliśmy jego odwagę, ale dlatego, że Dawid trzymał się zasady, która jeszcze nie była nawet zapisana. Każdy człowiek niech się poddaje władzom zwierzchnim, bo nie ma władzy jak tylko od Boga, a te, które są, przez Boga są ustanowione. Nawet jeśli Saul działa według ciała, nawet jeśli Saul przyjmuje sprawy w swoje ręce, nawet jeśli Saul rzuca dzidy, to Dawid nie zamierza tego naśladować. Dawid zamierza ufać Panu. Jeśli Bóg pozwoli, zobaczymy jeszcze, jak nie raz Dawid, zamiast oddać pięknym za nadobne, okazuje łaskę i oszczędza życie swojego króla. Ale dzisiaj zakończmy zastanawiając się nad tym, czego możemy dokonać, kiedy podnosimy rzuconą w nas dzidę i wymierzamy sprawiedliwość naszym wrogom. Możemy udowodnić kilka rzeczy. Możemy udowodnić naszą odwagę. Możemy udowodnić, że stoimy po stronie tego, co sprawiedliwe i walczymy z tym, co jest niegodziwe. Możemy dowieść, że nie pozwolimy, żeby nas popychano. Możemy dowieść, że jesteśmy dobrymi kandydatami na królów. Tak, możemy dowieść, że jesteśmy pomazańcami Bożymi, na wzór króla Saula. Powstańmy proszę do modlitwy. Kochany Panie, prosimy, byś Ty wziął z tego naszego dzisiejszego rozważania te kwestie, które dotyczą nas, to, co dotyka naszych serc. Czy to w naszym poczuciu niedocenienia, w naszym poczuciu jakiegoś braku uznania, w naszym poczuciu jakiegoś zagrożenia naszego miejsca, naszej chęci podobania się ludziom, czy budowania sobie w tym świecie jakiegoś uznania, czy chwały, czy tego wszystkiego, co widzimy w Saulu. I tak łatwo nam jest patrzeć na to i oceniać go, i atakować go, i powiedzieć, że zły Saul. Daj, Panie, aby Twój Duch pokazał nam, ile z tego Saula jest w nas, ile z jego postawy niepewności, zagrożenia, niewierności, jego zabawy, czy też nieuświadamiania sobie powagi grzechu, cechuje w jakiejś formie, w jakiejś mierze nasze życie. Abyśmy wzięli sobie to wszystko do serca, aby nauczyć się na jego błędach, patrząc na jego tragiczne konsekwencje, patrząc na to wszystko, przez co on musiał przejść i jaki był jego tragiczny koniec, na to zło, jakiego wyrządził, na to zło, jakiego się dopuścił i tę krzywdę, którą wyrządził ludziom wokół. Daj, Panie, abyśmy słuchając tych historii nie patrzyli na nie i tylko widzieli w sobie Dawida, czy Jonatana, czy inne pozytywne postacie. Daj, Panie, abyśmy widzieli ich pozytywne cechy i mogli rzeczywiście o nie zabiegać, mogli rzeczywiście o nie Ciebie prosić, żebyś je w nas kształtował. Ale, Panie, nie pozwól nam być ślepymi też na te wszystkie rzeczy, które potrzebujemy widzieć i przyjść z nimi do Ciebie, abyś Ty je zmieniał w naszym życiu. Prosimy o pomoc Twego Ducha w właściwym zrozumieniu tego słowa i w przyjęciu tych wskazówek, tych napomnień, które Ty do nas kierujesz. I rzeczywiście, Panie, pragniemy też czerpać zachętę i wskazówki od tych, którzy Tobie wiernie służyli. Chcemy patrzeć na Dawida i przez Dawida patrzeć na naszego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Dawida, który w obliczu ludzkiej nienawiści, w obliczu oskarżeń, wrogości, zarzutów, wszystkich zupełnie bezpodstawnych, okazywał miłość, okazywał współczucie, modlił się nawet za tymi, którzy zadawali mu cierpienie i ból. Prosimy, kochany Panie, o Twoją pracę w naszych sercach przez Twe słowo. Amen.